co wydarzyło się nie tak dawno, bo miesiąc i parę dni. Otóż, ponieważ jesteśmy wspólnotą wstawienniczą i wszystkie modlitwy wstawiennicze, jakie do nas spływają poprzez internet, poprzez telefony, SMS-y, wszystkie są oglądane na spotkaniach wtorkowych i one wszystkie są, całe spotkanie są transmitowane na żywo przez nasze radio internetowe, więc wszyscy, którzy nas proszą o modlitwę, mają dzięki temu możliwość u siebie, czy w Krakowie, czy w Warszawie, czy w Amsterdamie, czy na Chicago, uczestniczyć bezpośrednio, słysząc głos na żywo z naszego spotkania. I była taka, przyszła taka prośba z Krakowa, nie wiem, może na 20 osoba, która tę prośbę do mnie wysłała, żebyśmy się modlili za młodą niewiastę, która jest w ciąży, już nie pamiętam teraz, w którymś tygodniu. Zrozpaczone małżeństwo, zrozpaczona Patrycja, ponieważ lekarze stwierdzili, że dzieciątko, które nosi w swoim łonie, nie ma ani śladu serduszka. I szok dla wszystkich, bo dzieciątko żyje, a nie ma serduszka. Módlcie się. Modliliśmy się całą wspólnotą. Modliliśmy się tak, jak potrafimy najpiękniej. Parę dni później osobiście dzwoni do mnie Patrycja i prosi, żeby się modlić za nią. Zaproponowałem modlitwę bezpośrednio przez telefon nad nią. No i tyle. I zapanowała cisza. Myśmy wypełnili to, do czego Duch Święty nas wezwał. Minął miesiąc, w ubiegłym tygodniu dostaję taki długi SMS od Patrycji. Moje dzieciątko ma prawdziwe serduszko, bije jak szalone, ale jak zaczęło serduszko bić, to jakiś mądrala lekarz stwierdził, że i tak z tego nic nie będzie, bo dziecko jest koszmarnie obciążone genetycznie. Moje przerażenie sobie mamy wyobrażam, co to znaczy. Nie minął tydzień, kolejne badania innych lekarzy wykluczyli jakiekolwiek wady serca, wykluczyli jakiekolwiek wady genetyczne tego dzieciątka. Serduszko bije, dzieciątko się rozwija, Patrycja jest szczęśliwa. Powierzam waszej modlitwie, tej cudowną mamę i jej niesamowitą wiarę. Popatrzcie, ciało tej kobiety, ciało tego dzieciątka jest w pełni świątynią Ducha Świętego. Duch Święty nie pozwolił na to, żeby jacyś lekarze uśmiercili to dziecko. A takie propozycje miałam. Dalej, Słowo Boże mówi tak w Ewangelii według świętego Jana. My te słowa, które teraz będę czytał, naprawdę staramy się, tak jak potrafimy. Jesteśmy bardzo niedoskonali, chłodni, ale staramy się jak najpełniej wcielać w życie. I to chcemy zrobić dzisiaj dla was. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię. Aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. I modlitwa wstawiennicza na niczym innym nie polega, jak tylko na odwołaniu się do tej Bożej obietnicy. My nic więcej zrobić nie możemy. Tylko odwoływać się do Bożej obietnicy. I w imię Jezusa Chrystusa prosić. Pan wysłuchuje. Ja śmiem twierdzić, po tylu latach już życia i tej drogi zmagania się z tą drogą odnowy w Duchu Świętym, że naprawdę, wierzcie, nie ma modlitwy płynącej oczywiście z głębi serca, a nie z jakiegoś ludzkiego wymyślonego interesu, która by nie była wysłuchana. Tylko u Pana jest inny czas. U Pana jest inne rozumienie. My prosimy bardzo często konkretnie, a w wspaniała książeczka, którą pewnością większość z Was ma, albo i wszyscy moc uwielbienia, uczy nas jasno wyraźnie. Są takie sytuacje w życiu, w których nic, o nic konkretnego Pana nie prosi. Bo tak jak ksiądz Krzysztof dzisiaj mówi, w najlepszej wierze prosząc Boga, przymuszamy Go, żeby rozwiązał nasz problem tak, jak my to chcemy. A ma zupełnie inne rozwiązanie, najczęściej szokujące, niespodziewane. I tu drugie świadectwo natychmiast przypomniało mi się z bardzo dawna, sprzed kilkunastu lat. Dane mi było z młodymi przyjaciółmi, większości moimi uczniami z Oazy Nowotarskiej w Przemyślu prowadzić takie rekolekcje dla młodzieży uzdolnionej artystycznie, poetów, malarzy, muzyków. I tam też oczywiście były modlitwy wstawiennicze. Wieczorem chcemy rozpocząć tę modlitwę, no ale siedzą małolaty, siedzą w kręgu i wszyscy tak się dziwnie patrzą na nas, co oni tu chcą. Co ten brodaty tu mówi do nas? Oni będą nakładać ręce, będą się modlić i Pan Bóg będzie uzdrawiał? Oni nie słyszeli wyraźnie o czymś. I w tym momencie jako pierwsze staje małżeństwo animatorów, cudownych ludzi, cudownych ludzi. Wychodzą na środek i proszą o modlitwę. No i pytam się Anetki, o co chodzi, o co mamy się modlić. A modliłem się wtedy z młodą, 18-letnią dziewczyną, która pierwszy raz w życiu posługiwała modlitwą wstawienniczą. O co mam się modlić? Anetka mi mówi, wszczepili mi w szpitalu żółtaczkę, a mieli ze sobą 3-letniego synka. Wszczepili mi żółtaczkę. Cały czas jestem na prochu. Z tego, co lekarze twierdzą, będę je musiała używać do końca życia, bo nie ma dla mnie ratunku. Ja z wielką pokorą przed Panem przyjęłam ten ciężar i ból. I dziwię go. Ale nie mogę znieść jednej myśli, jednej tęsknoty. I proszę Was, żebyście mi pomogli. Dałeś mi, Panie Boże, tak cudownego męża, ja się nie zgadzam, że nie będę mogła rodzić mu dzieci. Stanęliśmy jak wyryci, jak wiara. Więc proście, aby Pan coś z tym zrobił. Bo ja chcę mojemu kochanemu mężowi rodzić dzieci, a z taką żółtaczką nie mam prawa rodzić dzieci. No więc nakładamy ręce. Kasia, z którą się modliłem, najpierw w szoku, no bo taka jest zawsze reakcja, nie na początku, no tak, w Piśmie Świętym to tak, to by się wydarzyło, ale my tu teraz nic, modlimy się tylko całym sercem. No i podmodlitwa się odbyła, popłakaliśmy sobie wszyscy, cała reszta młodzieży, jak zobaczyli tych dwoje animatorów swoich, ruszyli wszyscy, modlitwy się skończyły o drugiej w nocy. W niedzielę wracam do domu, w poniedziałek po północy dzwoni telefon. Dzwoni zapłakana Anetka i mówi, wiesz co, w tej modlitwie mój mąż oszalał kompletnie. Zwlókł mnie dzisiaj rano o 7 i powiedział, że jedziemy do szpitala na badania, na testy żółtaczkowe, bo on jest przekonany, że Bóg nas wysłuchał i jesteś uzdrowiony. I pojechali. I badania wykazały, że Aneta jest czysta. Ale ponieważ miała bardzo mądrą, bardzo Bożą panią doktor, która ją prowadziła, pani doktor zadecydowała, że tak, ja wierzę, że Bóg cię uzdrowił, bo mam dowód na to na papierze. Ale rozsądek, mój lekarski rozsądek i doświadczenie nakazuje, abyś wytrwała jeszcze przez 9 miesięcy. Będziemy co 3 miesiące ponawiać testy. Jak za trzecim razem będzie tak samo, będziesz rodzić dzieci. Teraz już chyba mało czworo. Pamiętam, jak po tym trzecim już teście na Kopiej Górce w Kościenku się spotkaliśmy. Tak widzę ten obraz, jak Anetka z mężem schodzi tam po schodach z góry, z namiotu spotkania. Tak się patrzę na nią. Ja nie mogę. Cud. Schodzi po schodach żywy cud. I kiedy doszła, przywitaliśmy się, mówiłem tylko, czujesz się jako Boży cud? I tak, to jest nowe życie. Świadomość tego, że lekarze powiedzieli, całe życie będziesz skazana na tę chorobę. Pan przyszedł, jestem czysta. Takie jest Boże działanie. Bóg jest tak dobry, jest tak kochający, że bardzo często na modlitwach wstawienniczych zdarza się, że człowiek, który przychodzi i prosi o modlitwę uzdrowienia nad sobą, jest niewierzący, jest ateistą. A Bóg wysłuchuje i uzdrawia. Wysłuchuje i uzdrawia. Bo to On jest dawcą, a nie człowiek. A jeśli od czegokolwiek ta Jego łaska zależy, to co najwyżej od dyspozycji czystości serca tych, którzy się nad tym ateistą modlili. Prosicie w imię moje, ja wam dam. W Ewangelii Świętego Marka czytamy. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu. Aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenie wasze. To jest to, do czego was zaprosiłem na adorację. Jeśli przeszedłeś przez tę modlitwę w swojej osobistej relacji z Jezusem tu obecnym i podjąłeś trud przebaczenia, to znaczy, że byłeś gotowy na przyjęcie chrztu w Duchu Świętym. A jeśli byłeś gotowy i przyjąłeś chrzest w Duchu Świętym, to znaczy, że jesteś też otwarty i gotowy na przyjęcie uzdrowienia. I taki jest cel naszego dzisiejszego zgromadzenia. I tu trzecie świadectwo, również najnowsze, dla mnie osobiście no, niezwykle mocne, niezwykle piękne. Otóż miała miejsce taka sytuacja, przed dwoma miesiącami się to zaczęło. Mam taką serdeczną przyjaciółkę od wielu lat, z pochodzenia Żydówkę, katoliczkę, charyzmatyczkę, która jest pustelnicą. Mieszka ponad 30 lat wysoko w górach, w Beskidzie Żywieckim, samotnie. I rok temu jej mama, która po przejściu na emeryturę jako profesor Uniwersytetu Śląskiego, postanowiła z mężem po prostu osiąść w swojej ziemi, czyli w Izraelu. Mieszka w Hajfie. Przy każdej pielgrzymce naszej do Ziemi Świętej spotykam się z nią na Karmelu. I ta Irenka, mama, pisze do mnie na Skype'ie: proszę was, módlcie się. Joanna ma raka, który bardzo szybko się rozwija. No i oczywiście, jak to zawsze, wspólnota podjęła trud modlitwy. Jeden, drugi, trzeci raz. I cisza. I cisza. Minął niecały rok, jakieś dwa miesiące będzie temu. Pamiętam sobotni wieczór. Nagle takie uderzenie w głowę. Siedzę przy komputerze. Takie uderzenie. Ty zapomniałeś o Joannie. Ty pisz natychmiast do mamy z zapytaniem, co się dzieje z Joanną. Akurat złapałem na Skype'ie mamę i rękę. I zapytaniem i otrzymuję odpowiedź. Niestety, mimo wielu modlitw we wspólnotach na Śląsku, nawet rozeznanie, że uzdrowienie się dokona. Joanna jest na ostatnim już etapie. Jest na oddziale paliatywnym w Żywcu. To jest ostatni jej czas. W tym momencie, tak jak to ksiądz Krzysztof ciągle podkreślał, Duch Święty nie pozwala czekać. Przyszedł natychmiast z prostym natchnieniem. i pytam Cię, Irenki, czy Joanna zgodzi się, żeby przyjechał i razem z Tobą, mamą, modlił się na mnie o uzdrowienie. A ona zerwała kontakt ze światem, żadnych SMS-ów, żadnych telefonów. Po chwili dostaję odpowiedź, tak, przyjeżdżę. No to niedziela rano, wsiadam w samochód, jadę do Żywca, spotykam się z mamą, idziemy do pokoiku na tym oddziale paliatywnym. Joanna akurat była w łazience. Po chwili przychodzi, pamiętam ten moment, zawsze była piękną, taką dość postawną kobietą, w wieku około 50 lat. Teraz przychodzi, wyobrażacie sobie, w jakim stanie, kiedy cokolwiek spożywała, wszystko przelatywało przez nią, nic nie zostawało. Zasłania twarz rękoma i mówi, Krzysiu, nie patrz się na mnie. A nie, dlaczego? Ja przyjechałem po to, żeby z Irenką się na to modlić, więc będę patrzył i się cieszył, że możemy się modlić. No tak. Irenka poszła zrobić herbatę, a Joanna mi mówi tak. Muszę Ci coś przed modlitwą powiedzieć. Coś, czego w książkach na pewno nie wyczytałeś. Otóż ja całe życie od urodzenia miałam grupę krwi B+. Kiedy już mnie przywieźli tu na paliatywny, była diagnoza, że muszę mieć dwukrotnie transfuzję krwi. Robili badania na grupę krwi. Lekarze przychodzą i proszę Panią, Pani nie ma grupy B. Pani ma grupę A, B+. A, B to jest grupa Jezusa. A, B+. Sprzeczałem się z nimi, ale zgodziłem się. Dwukrotna transfuzja krew została przyjęta. I ona zaczęła się zastanawiać, modlić, pytać Pana, co się dzieje. I mówi, wiesz, zrozumiałem. Jezus przyszedł, aby mi wymienić krew na swoją własną, tylko jeszcze nie wiem po co. Już wszystko było jasne. Przepraszam jeszcze, że będzie co chwilę z modlitwy wychodzić, bo tak jak mówię, wszystko przez nią przelatuje, będzie wychodzić do łazienki. Modlimy się gdzieś w połowie modlitwy, Joanna wychodzi do łazienki, woła swoją mamę. Irenka wraca za chwilę z powrotem, łzy się leją. Ty wiesz, co się dzieje? Ty rozumiesz, co się teraz dzieje? Jezus najpierw jej wymienił krew na swoją, po to, żeby własną krwią wypłukać z jej ciała wszystkie komórki rakowe. I pierwszy raz, jak choruje na raka, płynie z niej krew. Wróciłem na modlitwę, jeszcze dwukrotnie wychodziła, jeszcze trzykrotnie płynęła z niej czysta krew. Zakończyliśmy modlitwę. Wyjeżdżam do domu, zgodny całkowicie z Irenką, że tak, Pan nas wysłucha. Wymienił jej krew po to, żeby w czasie tej modlitwy obmyć ją całkowicie, wypłukać z niej całkowicie komórki rakowe, gdziekolwiek już były, bo były też już liczne przeżytki. Po tygodniu pierwszy telefon dzwonił już osobiście, a ona mówi, wiesz, naprawdę Jezus mnie uzdrowił. Ja następnego dnia zaczęłam jeść jak szalona. Lekarze łapią się za głowę, nawet badań nie chcą robić, bo widzą, co się dzieje. Po miesiącu zrobili jej badania, kiedy już przybrała na wadze prawie dwie tyle. Zrobili jej badania, zero anemii, zero komórek rakowych, nawet śladowo. Została wypisana ze szpitala. W zeszłym tygodniu wróciła do siebie w trudne warunki na górę do pustyni, żeby uwielbiać Pana jako świadek, żywy świadek cudu uzdrowienia. Na koniec jeszcze jedno słowo, które niech nas zachęci do tego, aby z wiarą, ufnością, taką dziecięcą przyjąć to, co się będzie tu za chwilę działo. A więc, że takie uzdrowienia Bóg dokonuje tysiącami każdego dnia na świecie. Trzeba tylko ufności, miłości i otwartości. Tak, jestem gotowy, wierzę, chcę przyjąć. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. To jest Ewangelia Świętego Marka, zakończenie. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże we będą do rąk, jeśli co za tego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Oto słowo Boże. Zaśpiewajmy jakąś pieśń. I tak jak mówiłem, ksiądz Krzysztof Widzę już jest. Ksiądz Krzysztof Grzegorz, ja z tej strony z Grzesiem. Nie ma pośpiechu, podchodzimy pojedynczo. Chyba, że jest małżeństwo, to zachęcam do podejścia do modlitwy w małżeństwie i będziemy się modlić. A jeszcze jedno wyjaśnienie. Czasami w niektórych przypadkach będziemy używać tutaj jezampułkę na ołtarzu z olejem egzorcyzmowanym. Będziemy używać, aby namaścić wasze czoło i dłoń.
Grzesiu.